Piotr Świątkowski, 15 sierpnia, Święto Wojska Polskiego. O służbie za granicą opowie dwóch pułkowników z Poznania. Krzysztof Kołcz.
Każdy chłopak, nawet ten, co dostawał 50 dolców, to tam chciał dziewczynie jakiś pierścionek kupić.
I Janusz Dorożkiewicz.
Wszelkie kontakty były dozwolone.
Zajmę Państwu czas przez najbliższą godzinę.
A gdybym miał Cię zjeść, to co byś powiedziała? A ugryźć, gdybym chciał, czy coś byś przeciw miała?
Chciałabym.
Wiesz co dobre?
Chciałabym. A gdybym
był krogulcem,
To co byś
powiedziała?
Powiedziała.
I gdybym przyszedł z teczką
Do łóżka i mego ciała,
i twego ciała,
Chciałabym.
Przyjdę z teczką.
Chciałabym.
Dobra dziewczynka.
Gdybyś był młotkowym, fabrycę z młotkiem szarał, to co byś powiedziała? Czy coś byś przeciw miała?
Drżałabym.
Wszystkie tak mówią.
Drżałabym.
Ja też. Gdybym musiał odejść z teczką od twego ciała, uciekać do Robala, to co byś powiedziała?
Żałowałabym.
Aha.
Żałowałabym.
Niesłusznie.
Żałowałabym.
Taka piękna teczka.
Żałowałabym?
Vanity is definitely my favorite sin. Kevin, it's so basic. Self-love, the all-natural opiate.
Seks i wojna. Nie, to nie prowokacja ani literacka zabawa. Polskich żołnierzy na misjach werbowały do służby w CIA piękne kobiety. Z Egiptu w latach 70. żołnierze latali do Izraela, by korzystać z uciech w domach publicznych. Wyjazd na misję zagraniczną w PRL-u był szczytem marzeń oficera, opowiada Krzysztof Kołcz.
Zastępca komendanta oficerskiej szkoły chemicznej z Krakowa, ponieważ można było parę dolarów zarobić, jak to się mówi, to jako sierżant jechał jako kierownik stacji uzdatniania wody. Jak się okazało, że tam w zasadzie nie strzelają, jak nie wjedzie na minę, to przeżyje bez szwanku, to się zaczęło pchać towarzystwo ze wszystkich tych instytucji centralnych. Cała Warszawka, dowództwa okręgów, samolotu prawie wyciągali.
Zanim Polacy pojechali na misję ONZ, uczestniczyli w pracy Międzynarodowej Komisji w Indochinach w latach 50. Był tam pułkownik Janusz Dorożkiewicz.
Jedna z takich najgorszych grup to była na północy, to była grupa właśnie w Laokaju. Tam przeważnie był non-stop kurczak, tam w różnych sosach i tak dalej. W Dongdangu było znacznie lepiej, ponieważ tam akuratnie kucharzem na grupie był były kucharz ambasadora francuskiego w Wietnamie i on przygotowywał rzeczywiście super posiłki.
Na wzgórzach Golan byli tam polscy oficerowie, którzy byli angażowani do sztabu tam. I oni dostawali. Volkswagen koncern dał chyba 150 samochodów Volkswagenów, Passatów i Golfów z Afryki dla ONZ-u, dla tej misji. No sobie pan może wyobrazić, jakie to było, jeśli polski kontyngent miał jednego Fiata, którym dysponował dowódca, a tu mu chcieli dać 30 parę tych Volkswagenów, jak to towarzystwo zaczęło się o te samochody gryźć. No i właśnie taki przypadek dosyć przykry, bo chłopak, taki kapitan, który miał służbowego tego Passata, dostał. I wiadomo, no jeździł po tych górskich drogach, faktycznie gdzieś tam zawadził i Boże, jaki problem, wagi międzynarodowe. A Kanadyjczycy nas obśmiali, powiedzieli, nie zawracajcie 4 liter, po to jest blacharz, po to jest młotek, to się wyklepie, zamaluje i wszystko. A tego już chcieli dyscyplinarnie do kraju, bo jakiemuś się tam wyższemu nie spodobało, że on, kapitan, jeździ takim samochodem, a ten się nie może nawet do gazika dopchać.
Było tylko jedno takie, pamiętam, w Dongdangu, to było spotkanie z okazji święta chyba narodowego Polski, 22 lipca wówczas. Zaproszeni byli goście, nauczyciele z miejscowej szkoły i do godziny 10, o godzinie 10 elektrownie wyłączały światła i wszystko wówczas się kończyło, wszyscy się rozchodziły.
Czyli zawsze o 10 wyłączyło?
Zawsze w północnym Wietnamie, zarówno w Laokaju, jak i w Dongdangu o 10 był koniec. W całej miejscowości nie było prądu.
Polak pojechał, żeby zarobić albo na samochód, albo na mieszkanie, czy tam trochę przeżył tych Arabów, złota można było dla rodziny, dla żony, dla dziewczyn przywieźć. Okazuje się, że złoto to tam tańsze jak barsz, a za nasze czarno-białe filmy do aparatów fotograficznych to można było majątek zrobić za żelazka, lokówki, tego typu historie. To co pańsi ci, którzy mieli pożądać, pilnować praworządności, to żelazkami handlowali na potęgę. Zresztą potem doszli do takiej wprawy, że Gierka, powiedzenie Polak potrafi, to wcale nie było pozbawione słuszności, bo okazuje się, że jak mu żona przysłała dolara, to on 2 dolary odsyłał do kraju przy niewymienialnym egipskim funcie, bo takie były nasze przepisy ustawienia. Wystarczyło, że żona kupiła tu na czarnym rynku 10 dolców, po 100 wtedy dolar chodził, no to było ile? 1000 złotych, nie? 10 dolarów wsadziła w kopertę, wysłała w liście. Ja te 10 dolarów brałem do Aleksandrii na czarny rynek, sprzedawałem to na niewymienialne egipskie funty po 80 piastrów za dolara, czyli miałem 80 funtów. Te 80 funtów mogłem płacić naszemu finansowcowi, który przeliczał nie wiadomo dlaczego. Fund egipski jako 2,5 dolara. No i do kraju przysyłał na konto nie 10 dolarów, a 20 równe, czyli równe 100% przebicia, nie? No ale jak nasi zaczęli kombinować, to się okazało, że przez miesiąc zarobił więcej niż mógł przez cały rok.
No znaczy w północnym to wiadomo, w południowym natomiast małżonka prezydenta Diema wówczas, pani Niu, wydała takie zarządzenie, że jest wojna z komunistycznym Wietnamie, w związku z tym obowiązuje żałoba i nie wolno tańczyć, nie wolno grać w kości, nie wolno w karty i nie wolno żadnych imprez, znaczy urządzeń. To wszystko w zasadzie było po cichu, w różnych tajnych domach, gier, w różnych innych takich miejscach było. Były teatry, kina były bardzo nowoczesne, zwłaszcza w Saigonie, ale też takie przypominały nam trochę lata okupacji, chociaż jeszcze w większym stopniu, bo każdy seans rozpoczynał się od tego, że w ogóle przygasało światło, taki był półmrok. Na ekranie pojawiała się flaga południowego Wietnamu z głową prezydenta i napis w języku chińskim, francuskim i angielskim, a przez głośniki szło w języku wietnamskim: panie i panowie, proszę wstać, hymn narodowy. I grali hymn narodowy. W tym czasie otwierały się drzwi dookoła i w każdych tych drzwiach stali wietnamscy policjanci. I niektórzy, któryś spróbował nie wstać. Nawet Amerykanie, ociągając się, przeklinając, wstawali. której z kronik pokazywali okres wojny, pokazywali wyzwolenie obozu koncentracyjnego chyba w Dachau i pokazywali tych więźniów i Wietnamczycy, ci, którzy tam byli, młodzi zwłaszcza, wszyscy rechotali ze śmiechu. W ogóle chyba nie rozumieli tego, co tam jest przedstawiane.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Potem się załapałem przypadkowo dosyć na podyplomowe studia do Francuskiego Instytutu Bezpieczeństwa Latania w Paryżu i po powrocie stamtąd od razu mnie wyhaczyli na Haiti. Ale tutaj też typowo polskie piekiełko, bo okazuje się, że wojskowych to tam było raptem sześciu ze mną, a reszta to było to, przepraszam za określenie, chamstwo z gromu. Czyli z milicji obywatelskiej, bo przecież ten Petelicki to był milicjant. I ci wszyscy gromowcy też, dopóki Polko tego Romek nie przejął, to tam z wojskiem nie miało nic wspólnego, a sadzili się jak nie wiem, generał to mało. No, kurde, marszałek Spycharski chyba był skromniejszy niż w tych oficerkach. I tutaj było sporo sesji, tym razem z Amerykanami. Bo amerykański force commander tych międzynarodowych sił interwencyjnych, to był generał West, Amerykanin. No jak on wołał Petelickiego i stawiał zadanie dla gromu, to oni mówili, że oni nie są od tego, bo oni, jak postawił polskiemu temu Kaziowi Giłejowi, dowódcy kontyngentu Polakowi, to on z Petelickim nie mógł się dogadać, bo ten zresztą nie bez racji twierdził, panie, weź się pan od stosunku, ja jestem z MSW, pan jesteś z MONU, to pan sedować tą swoją bandą biurokratów, a ja tu mam komandosów pełną gębą i oni nie będą. Oni mogą tylko zadania ochronne wykonywać. No to się pan amerykański generał za przeproszeniem wkurwił i wygonił w kibinie mater cały grom i zwrócił się do Polaków, że mają przysłać żandarmerię albo policję, nie? Bo to jest taka misja policyjno żandarmska. No i w Kielcach przygotowywali kontyngent, ale też nie poleciał nasz kontyngent, bo okazało się, że kupili Glauberyty, nowy rodzaj tych pistoletów maszynowych nasi i koniecznie chcieli, żeby na to Haiti zaprezentować się Amerykanom z tym nowym uzbrojeniem. A ponieważ Amerykanie opłacili przelot dla naszego kontyngentu całego liniami tymi cywilnymi Pan Amerykan, to jak Podjechały samochody i chciały ładować broń i amunicję, to ich pilot i załoga obśmiała im: panowie, zabierajcie te skrzynie albo nie lecimy. Ponieważ nasi się uparli, że zabierają, to nie polecieli. A Węgrzy bez żadnych warunków dostali propozycję i polecieli w przeciągu 3 dni. Nawet mundurów swoich nie mieli, tylko lecieli do bazy na Florydzie, tam im Amerykańcy dali i uzbrojenie, i mundury. I zamiast Polacy zarobić na tym interesie, bo na misjach ONZ-owskich to nasz kraj zarabiał, w przeciwieństwie do tych wszystkich teraz. ONZ płacił jednakowo, na łeb, tak brzydko określając, $1500. A polski szeregowiec dostawał raptem 50, mimo że mu się należyło i Polska przecież brała, nie oddawała na pewno tego. 1500, więc $1450 zarabiali na jednym szeregowcu.
Z Amerykanami myśmy się kilka razy spotykali. To znaczy tak, oczywiście na imprezach, na przykład, które ambasada polska tam w południowym Wietnamie, to znaczy w ramach tej komisji międzynarodowej z okazji świąt narodowych, jak i święta Wojska Polskiego, wydawała przyjęcia, na które byli zapraszani Amerykanie, ale nie byli zapraszani doradcy amerykańscy, tylko był zapraszany ambasada amerykańska. Także tu kontakty też mieliśmy. Natomiast żołnierzami myśmy się spotykali nieraz na mieście w Sajgonie. Kiedyś idąc ulicą w trójkę jeszcze z dwoma kolegami, nagle ktoś nas z tyłu klepie po ramionach: cześć, jak się macie, chłopaki? Patrzymy, z tyłu stoi amerykański sierżant w mundurze, wysoki, wyższy od nas. No i oczywiście zaczęliśmy rozmawiać. Jasio go nazwaliśmy, Johnny. Szliśmy przez jakiś dosyć kawałek drogi, pytaliśmy się, skąd jest, po co tu przyjechał, dlaczego i tak dalej. No głównie on tłumaczył, że głównie przyjechał dlatego, że jego żona chciała otworzyć sklep i koniecznie potrzebuje, shop musi otworzyć i potrzebuje pieniądze na otwarcie sklepu, więc dlatego on się zgodził tutaj właśnie przyjechać. Ale widzieliśmy się z nim chyba 2 razy, później już go nie spotykaliśmy, ale spotykaliśmy jego kolegów, którzy niestety powiedzieli, że wrócił w worku do kraju, także zginął. Poza tym spotkaliśmy również amerykańskich oficerów, kiedy byliśmy w restauracji na obiedzie i też się dosiadło do nas 3 amerykańskich oficerów, podporuczników, porucznik jeden był. Rozmowa była bardzo dziwna, bo oni czerpali wiadomości ze swoich informatorów, które otrzymali, i dziwne historie tłumaczenia, że u nas nie ma rodziny, mamy wspólne żony, w ogóle wszyscy razem mieszkamy i wszystko. No i także oczywiście nic w Polsce nie ma i tak dalej. No i potem oni nas koniecznie chcieli poczęstować amerykańskimi papierosami. Nawiasem mówiąc, ja paliłem bastosy południowo-wietnamskie, bardzo mocne i mi amerykańskie nie odpowiadały, ale przyjęliśmy od nich kartony tych papierosów. Któryś z naszych kolegów wyskoczył do hotelu i przyniósł dla nich po kartonie naszych papierosów Carmen. No, poczęstowaliśmy, zapalili, powiedzieli, że bardzo dobre papierosy. W ogóle nie spodziewali się, że w Polsce mogą być takie bardzo dobre papierosy. Ja mówię, na szczęście nie potrafili przeczytać, że tam maleńkimi literkami było napisane, że wykonane z najlepszych amerykańskich tytoniów.
Zaczynając od tych pierwszych misji, to tam najwięcej doświadczeniem i robotą wykazywali się saperzy. Ci chłopacy to naprawdę ryzykowali codziennie życiem własnym i kolegów, a wyszkolenie to poziom niech będzie taki. Nasi rozminowywali ileś tam min dziennie, natomiast przyjechał batalion panamski, rozbijali tylko 2 namioty, żeby mieli gdzie spać. Niech sobie pan wyobrazi, że śledzie do namiotu wbijali pociskiem moździerzowym, jak to pierdykło, to 17 trupów, bebechy latały po całym obozie i to wszystko zawodowi. Także pod tym względem to nie mieliśmy się czego wstydzić. No wstydzić mogliśmy się wstępu, sprzętu jedynie, bo te stary 6-6, gdzie na tej pustyni, w słońcu 60 stopni, nie? A tutaj jeszcze w kabinie, to ten kierowca jak jechał z Kairu do Aleksandrii na przykład 650 km przez 2 dni, to tak dostał w tyłek, że miał dosyć, że ten samochód dojechał do cud. Także pod względem wyszkolenia i tak dalej, to nie odbiegaliśmy, zwłaszcza w Jugosławii. Bo tam nasz batalion spisał się super, w przeciwieństwie na przykład do Holendrów, chociaż też tu trudno się dziwić, że oni nic nie zrobili w tej Srebrenicy, bo co mieli zrobić? Tam była raptem kompania ile? Około 100 chłopa tych Holendrów, a miała 5 czy 6 tysięcy tych uchodźców muzułmańskich, którzy wiali do tych ONZ-owskich żołnierzy, to ilu tam mogli przyjąć, więc nawet nie było namiotów czy szop, żadnych szop, tylko z gałęzi pozbijany szkielet i obłożony to łętami z kukurydzy i w tym mieszkali.
Wchodzę na mapy Gogla, zniżam się całkiem do Saigonu, do poszczególnych ulic i kontroluję niektóre ulice, to widzę, że zupełnie jest coś innego niż to, co było wówczas, kiedy ja tam byłem. Zresztą to samo Pekin. Pekin, jak ja byłem w 1962 roku w Pekinie, to było takie miasto jakieś takie smutne, szare, takie w zasadzie nie tyle szare, ile takie brązowo-zielonkawe, bo to mundury zielone, a przeważnie te ubiory takie w brązach. Ludzie byli tacy raczej ponurzy, tacy. Inaczej już było w Naningu. Tam spotkaliśmy młodzież chińską, inną zupełnie, ale okazało się, że oni lecą do Szanghaju, a w Szanghaju, mówię, jest zupełnie inne życie.
I'm a fast أبقى آمن. برا برا نجم الفار دهك في الشم. برا برا ما بقى غير السعادة ولا أزهر. برا برا ما بقى الجو سكتوا الطيور. برا برا ما بقى ليلة نهار غير الزلمة. برا برا ربنا جهنم ما بقى زين. برا برا أكثر زمان ما بقى تحرمة.
Słuchacie Państwo wspomnień dwóch poznańskich oficerów, którzy brali udział w misjach zagranicznych. Dziś święto Wojska Polskiego, również tego poza granicami. Krzysztof Kołcz i Janusz Dorożkiewicz są naszymi gośćmi.
Z Kanadyjczykami, ze Szwedami to tradycyjnie, z tymi bardziej orientalnymi, tam muzułmańskimi też nie najgorzej, natomiast najwięcej to polskie piekiełko szkody przynosiło. Był taki dowódca kontyngentu kanadyjskiego, generał Holmes, który był przedtem w Polsce, w Warszawie, attaché wojskowym. Cały force commander, ten generał Silas Wuofin, to był też tutaj w Warszawie jakimś dyplomatą, ale nie attaché wojskowym, ale nie wiem, czy nie nawet ambasadorem Finlandii. No i też tam jakiś mądry polityczny pierdyknął na jakiejś odprawie tam, gdzie byli ci przedstawiciele innych kontyngentów, że właśnie tego generała Holmesa, tego dowódcę Kanadyjczyków, to z Warszawy nasza władza ludowa wygoniła za to, że za szpiegostwo. No i to jakimś tam sposobem dotarło do Kanadyjczyków, ci do Silas Wuo jako do force commandera. I pan sobie może wyobrazić upokorzenie, jak cały ten nasz, za przeproszeniem, sztab z dowódcą kontyngentu musiał tego Kanadusa w obecności tego fińskiego force commandera przepraszać prawie że na kolanach, żeby ten tam nie meldował do Nowego Jorku, czy afera międzynarodowa. Pierwsza jednostka, która pojechała w takim składzie dosyć tego, te 1200 chłopów, to był Egipt, potem mniejsza, duża, ale samodzielna, to na wzgórzach Golan tego majora Nowaka, batalion. No a potem to już taka z tych większych kontyngentów to Liban, to jest też około 1500 chłopa i dziewczyn, bo tam i szpital polowy, aha, w Egipcie też w Ismaili szpital polowy był rozwijany przez nas i ten szpital właściwie dobrą reklamę robił, bo oni, szczerze mówiąc, to nas trochę z pierwszej chwili traktowali, że to na własne życzenie, jako ubogich krewnych gdzieś tam prawie z Azji albo z Czarnej Afryki. A ten szpital nam robił renomę, bo jak okazało się, robili skomplikowane operacje w warunkach, no powiedzmy delikatnie, egipskich, na naszym sprzęcie, to szacunku trochę dla Polski to ci lekarze i pielęgniarki przynosili. Egipcjanie też do nas przyjaźnie nastawieni, bo złoto kupowali, przecież chłopacy, nie każdy chłopak, nawet ten, co dostawał 50 dolców, to tam chciał dziewczynie jakiś pierścionek kupić. Jak się przyjeżdżało i przywoziło tam 10 żołnierzy i każdy potem jakimś pierścioneczku kupił, to ten Arab był w siódmym niebie. I taka zabawna historia, powtarzam ją zawsze z uśmiechem na twarzy, jakie to kurde, Arab jest chytry na pieniądze. Tak, takiego Mustafy kupowaliśmy złoto dla siebie, dla żołnierzy, dlatego w Aleksandrii. Pewnego dnia tam żeśmy podjechali, żołnierz mnie prosi, panie, dla dziewczyny chcę taki pieniądze. No to mówię, to przecież musisz sobie wybrać, co ja ci mam wybrać, wybiorę i się jej nie będzie podobał, sam wybierzesz, choć idziemy. Wchodzimy, a tam stoi jakaś kobieta przy ladzie. Okazuje się, że Rosjanka, bo tam oprócz wojsk tych ONZ-u były cały zatrudnione przez Towarzystwo Kanału Sueskiego Amerykanie, Rosjanie, Francuzi i Anglicy do rozminowywania kanału sueskiego. I okazuje się, że ta kobieta to żona jakiegoś tam wysokiego dygnitarza ruskiego. Pamiętam jak dziś, bo to pierwszy raz człowiek widział, więc takie gały na wierzch wyszły, ona sobie pierścioneczek taki z białego złota, z brylancikami w koło i wskazóweczki i to wszystko brylantami. I ten Arab, ona pyta ile to... Ten Arab mówi 1200 funtów tych egipskich. No i tam bez szemrania wyciąga portfel, kładzie te pieniądze, zabiera ten zegarek i wychodzi. I nagle co się dzieje? Arab garściami serwie włosy ze łba, wali pięścią w stół, wali się w łeb jakimś tam tego. Pytamy, co jest? A on mówi, jaki ja idiota, dlaczego ja nie powiedziałem 3600? Ona by zapłaciła.
Po powrocie udało nam się, że lecieliśmy samolotem przez Rangun, Bombaj, Kair i Dahran. Dahran w tym czasie jeden z cudów architektury świata. No, piękne, w nocy lecieliśmy, zbliżając się do tego Dahranu, na pustyni lotnisko i ta budowla taka typowo arabska, meczetowa, no piękne coś. Potem przylecieliśmy do Pragi, w Pradze po jakiejś takiej awanturze, bo już byliśmy zaskoczeni w samym hotelu, myśmy z bagażami zmęczeni taką długą podróżą, lecieliśmy non-stop samolotem, jakby nie było Tu-104, czyli jakiś przerobiony bombowiec i prosiliśmy, żeby nam ktoś pomógł te walizy zanieść do pokoju. Powiedzieli nam, że w socjalizmie nie ma tragarzy, każdy sam nosi swoje rzeczy i koniec. I na tym się skończyło. Jeden z moich kolegów był bardzo krewki. Powiedzieliśmy, że żądamy natychmiast wylotu z Pragi, obojętnie dokąd, byle stąd tylko wylecieć. Akurat nie Sabena miała swój lot do Brukseli. Załadowaliśmy się do Sabeny i polecieliśmy do Brukseli. No, ale to... Ja potem kupiłem używany samochód osobowy sobie, 4-letniego Zephyra Forda za $500. I tym samochodem już przyjechałem prosto do kraju.
No, a wizy?
A wizę do Brukseli załatwiliśmy w Saigonie, ale załatwiliśmy do Brukseli taką... 4 chyba dniową. Po kilku dniach ja spojrzałem w paszport, mówię, panowie, my tu jesteśmy, a byłem jeszcze z dwoma kolegami, panowie, my tu już jesteśmy nieprawnie, czyli nas mogą normalnie zapuszkować. I co robimy? No, pojechałem do ambasady z ataszatu wojskowego, jeden właśnie z moich również kolegów starych, pojechaliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedłużyli nam od ręki, jeszcze się ten pan się zapytał, jak długo tu chcemy być. Ja mówię, no jeszcze z jakiś tydzień czasu. Mówi, jeżeli chcecie dłużej, proszę bardzo. Ja mówię, nie, tydzień chyba wystarczy. Dobrze, odbili na pieczątki, załatwili nam od ręki.
A nikt się nie bał, że uciekniecie?
Nikt się, no nie wiem, akurat nie, może i się w kraju może się bali, że uciekniemy, ale na przykład tutaj zarówno w RFN, bo przecież potem jechaliśmy samochodami przez RFN, nie było żadnych problemów. Jeszcze jeden z moich kolegów, który jechał za mną samochodem, został, bo ja skręciłem, a on przegapił i pojechał prosto. I potem jedziemy, ja patrzę, nie ma jednego z kolegi. Mówię do mojego współtowarzysza, mówię, słuchaj, Heniu, nie ma tutaj Staszka, on nie zna ani języka niemieckiego i w ogóle nie ma mapy, zginie tutaj tam. No co robimy? No nie wiem co, zatrzymamy się, nie można, autostrada. No ale jedziemy, wreszcie zdecydowałem, zatrzymujemy się na chwilę, maskę podniosłem, że niby coś robię, mówię, może czasami gdzieś tam zauważy i będzie jechał. Nie, ale przyjechała policja niemiecka. Proszę za mną, zaprowadził nas na miejsce postoju, proszę tu możecie sobie państwo zatrzymać się. Chciałbym taką sprawę. Jeden z naszych kolegów zaginął. Gdzieś pojechał i zabłądził. Nie zna ani języka, ani nie ma mapy i nie wiadomo, co z nim będzie. Dobrze. Jaki samochód? Numer rejestracyjny. Akurat nie miał tabliczkę z numerem o jeden wyższy od mojego, bo to razem były załatwiane. I za jakieś chyba 20 minut jeden motor z przodu, z tyłu, on swoim samochodem przyprowadzili nas. Podziękowałem, dałem jeszcze im cały karton amerykańskich papierosów, podziękowali.
A w Polsce jakaś firma Ucho z wami rozmawiała?
Nie, w Polsce, to znaczy przed wyjazdem nie rozmawiało, tam był ten uszatek. Jeden z tych uszatków wracał ze mną właśnie. Prawdopodobnie chyba może, nie wiem, może też się bali, że mnie się tam za bardzo spodoba na zachodzie. To był między innymi ten, który właśnie zginął.
Problem był, no, jak był księży kapelanów, celibat, bo nasze dziewczyny, Polki, które tam były ze szpitala i tam, bo tam były telefonistki, też parę sztuk tych naszych dziewczyn, one wolały no, spotykać się z makaroniarzami, z Włochami, bo tam stała eskadra śmigłowców do transportu sanitarnego włoskiego, to co, wziął sobie tam pan pilot czy nawigator, śmigłowiec na weekend, poleciał z dziewuchą do Egiptu, kupił pierścionek i gra muzyka, a Polak co mógł jej zaoferować, gacie do wyprania. Natomiast zupełnie inaczej było, jeśli stało się po stronie izraelskiej, bo tam już cywilizacja, kiedyś to się nie nazywała agencja towarzyska, ale burdel. I kto chciał, to sam mógł iść. Miał pieniądze, płacił i bez łaski. W Ismaili stała amerykańska eskadra śmigłowców rozminowujących kanał. I tak się złożyło, że dowódcą tej eskadry był Polak, z pochodzenia oczywiście taki, Ryszard Prociuk, a jego zastępcą drugi Polak, Leszek Wąsacz. Ponieważ ten Prociuk studiował na Akademii Dyplomatycznej i podobno miał tam w perspektywie przyjazd do Polski na placówkę i oni byli strasznie napaleni na kontakty z nami, na język i tak dalej. Więc nawet w tym kinie letnim, jak myśmy to nazywali, to oni przychodzili nawet na takie filmy, na które to wtedy skok, przepaść cywilizacyjna. Kanadyjczycy już mieli przecież ten czy Amerykanie te wideo, kurde, z tymi pornusami oglądali, a u nas wyświetlali przywiezione z Polski filmy Bujaszek, Wania czy inne produkcji radzieckiej. To oni, co śmieszne, nie opuścili tych seansów i siedzieli. No i kiedyś zaproponowali, żeby na weekend z nimi lecieć do Izraela. A nas Cygańczyków Żydzi nie wpuszczali, w ogóle nie chcieli słyszeć, bo nie mieli wtedy stosunków dyplomatycznych z nami. No i problem, bo z takim drugim tłumaczem, takim z Mrzeżyna. Myśmy się tam tak spiknęli z tymi Amerykańcami, z polskimi Amerykańcami i mówimy, no tak, ale tak, po pierwsze, my nie mamy paszportu, a po chuj mam paszporty. Przecież polecimy naszym śmigłowcem, wylądujemy w Hajfie u Izraelczyków I kto nas będzie tam sprawdzał? Trochę to, to Pietra żeśmy mieli, bo jak to, socjalistyczny oficer z Układu Warszawskiego, a tu z Amerykańcami na gorzałe lata, służbowym śmigłowcem. No i wszystko byłoby dobrze, tylko mówimy, no słuchaj, ale my co, w mundurku mamy do Izraela jechać, przez porutę się zaraz wyda, trzeba by ten, jakieś cywilne ciuchy. To oni mówią, no w czym problem, jeansy i jakieś t-shirt się znajdzie. I wszystko byłoby okej, tylko że się tak nas obstawiał ten politruk. Już mamy wsiadać do śmigłowca, bośmy się oficjalnie u dowódcy zwolnili, że lecimy do Kairu, idziemy do Kairu, jedziemy na wycieczkę, wrócimy dopiero po weekendzie. Mówi, dobra, tylko żebyście nie podpadli, no to oczywiście. My już prawie przy śmigłowcu patrzymy, ten politruk leci. Biegiem prawie, ja mówię, ty słuchaj, nie zabierajcie go, bo to jest politruk. A mówię, a co, chce, niech leci ci Amerykańcy. Poleciliśmy do tej hajsy. Tam z tego lądowiska pojechaliśmy do centrum, oni tam Amerykańcy znali taki klub. Mimo że to był nightclub, to okazuje się, że myśmy tam byli o której? O 16, no może 17, to już czynne. No więc wchodzimy za wstęp, oni zapłacili za nas, bo też głupio było, po 100 dolców wstępu. Ja wtedy jako kapitan zarabiałem 270 dolarów, nie, a tu stówę za... Z tym, że to wyglądało w ten sposób, że za ten bilet wstępu to można było jeść i pić z kolką ugodną aż do zamknięcia lokalu. Natomiast na górze były dziewczyny, no ale za to to już oddzielnie trzeba było płacić. No i Amerykańcy oczywiście mówią, że nam też zafundują. Ja już do tego politruka mówię, człowieku, ty wiesz, aby się okazało i dotarło do nas, to ugierek za nisko, kurde, że socjalistyczny oficer za amerykańskie dolary dupcił żydowską prostytutkę. No i żeśmy my na górę nie poszli, w przeciwieństwie do kolegów tych polskich Amerykanów, którzy bardzo zadowoleni wrócili. I pan sobie wyobraził, polecieliśmy, siedzieliśmy tam chyba do białego rana. Właściciel Żyd był strasznie zbulwersowany, bo jak wsiedliśmy tak pięciu przy jednym stoliku, no takiej mniej więcej tej wielkości i tak. Raz przyniosły takie dziewczyny skromnie ubrane butelkę tego Jaśka Wędrowniczka i za chwilę zamawiamy drugą. Właściciel zaczął już trochę, potem coś do żarcia, jeszcze jedną butelkę, wypiliśmy tą. Towarzysz polityczny się rozbudził i jeszcze jedno zamówił, to już wtedy przyszła ta cała kelnerka, czy ta prostytutka z góry i mówi, butelkę czy jeszcze whisky? To whisky to po szklaneczce. A ten ją tam obstolcował, bo jakie szklaneczce, butelkę dawaj. No to właściciel się znalazł i mówi, panowie zamawiali butelkę? No butelkę. A, to wy Polacy. No tak, to więcej to będzie wszystko... Tak jak do tej pory, ale bez, z wyjątkiem Polaków, bo kurczę, tu cały barek opróżnili. No i wróciliśmy do tej Ismaili, wszystko ładnie, pięknie, śmigłowcem oczywiście. I pan sobie wyobrazi, że ten idiota sam siebie podpierdolił do dowódcy i ten, że myśmy byli z Amerykanami w nocnym klubie, że służbowym śmigłowcem, że... Oni nam dali ciuchy, no i wiadomo, ciągali nas tam, kurde, kombinacje. Ale żeśmy się zemścili i zemsta była słodka. Myśmy, tak jak mówię, spaliśmy w tych barakach takich pobrytyjskich, taki wąski korytarz, dwa wyrka w pokoiku z moskitierami. Mówimy tak, trzeba się na gnoju zemścić. My kupiliśmy w kantynie flaszkę, żeśmy go spoili. Ale tak spoili, że padł na łóżko i leżał. W związku z tym postanowiliśmy go jakoś urządzić. Wystawiliśmy wyrko na ten długi korytarz taki, a tam jeździł taki Arab Ali i zbierał zlepki, chleb, tego. A wiadomo, osioł jest na chleb tak łasy, że go ten kolega tym chlebem skusił, w tym wąskim korytarzu obrócił, przyczepiliśmy go, zahaczyliśmy do tego metalowego wyrka. I kusząc chlebem wyciągnęliśmy go na zewnątrz baraku. A ponieważ przed barakiem akurat leciał film jakiś tam żołnierzy pełno, jak zobaczyli tego osła ciągnącego spitego trupa politruka, to kurczę, śmiechu, brawa, okrzyki się rozbudziło jak wypadł dowódca od siebie, zobaczył politruka tego na tym byrku i ciągniętego przez osła, tak na za chyba tydzień już politruka nie było, do kraju go odesłali.
Jakoś tak czułem się związany z Polską. Mi się wydawało, że tu jest jakiś nasz kraj, mój kraj, moje wojsko, jakoś tak dopiero już pod sam koniec, to przed samym Solidarnością zacząłem się bardziej zastanawiać nad tą całą sprawą, nad tą całą historią. To zaczęło wszystko jakoś tak się gromadzić. Przedtem to człowiek żył tylko służbą, kontaktami z jakimiś z kolegami, rodziną. O takimi problemami nie zajmował się wielką polityką, chociaż próbowali nas wkręcić nieraz w jakąś taką wielką politykę. Pamiętam, kiedyś to było takie, akcja była w Warszawie, studentów, jakieś demonstracje i tak dalej, i przychodzili, nawet powiedzieli, że organizacje partyjne, żeby poprzebierać się po cywilnemu, powychodzić na zewnątrz i brać udział w jakimś takim odporze temu. Nasza organizacja partyjna, w której byłem, bo też byłem w organizacji partyjnej, myśmy powiedzieli, że to sprawa jest każda osobista, każdego człowieka, a nie jakiegoś odgórnego polecenia. A raz był przedstawiciel z Komitetu Centralnego na takim spotkaniu z kadrą, który opowiadał, ludzie domagają się, że za mało zarabiają, że wszystko drożeje i tak dalej, i tak dalej. I to któryś tam wstał z tych naszych, bo to duża sala była, to trzeba im podnieść uposażenie, to nie będą ten. A on mówi tak, proszę towarzyszy, przecież wiecie, że za pensję oni nie mogą wyżyć, więc muszą dokradać. A jeżeli dokradają, to mają jakieś warunki do życia. Jeżeli my im podniesiemy, to oni i tak będą dokradać, to będą mieli dwa razy tyle. Zrobiło się buczenie na tym i to takie, no ale takie były czasy.
O jedynym agencie zwerbowanym w Wietnamie to o Kuklińskim słyszałem. Zresztą wie pan, to w tych czasach komuny to wszyscy byli agenci, nawet krucze czarna kolega, byle nie był zgany. To każdy inny też był agentem. Nawet kontakty z takimi Nepalczykami, który z kapitalizmem to ma tyle wspólnego, co świnia z gwiazdami, to też było. Jedyne, co mówię, dozwolone były kontakty oficjalnie z czarną kolegą z Gany, bo oni też zaczynali budować socjalizm, nie? A z Gańczykami to wzory z tych angielskich historii i tradycji wojskowych. Tam szef sztabu to karę chłosty wymierzał, lali po mordach tych czarnych kolegów, tylko pryskało. Nikt się tam nie przejmował świadomą dyscypliną socjalistyczną, socjalistycznym dowartościowywaniem człowieka. Tak jak było 100 lat temu w angielskiej armii, tak było u Gańczyków do dzisiaj. A w ogóle oficer to była święta krowa, jak myśmy kiedyś tam na takim przyjęciu byli u Gańczyków, to znaczy przyjęcie, no ochlaj po prostu. Kelner podszedł i tam coś pytał, stawał szef sztabu czy dowódca w mordę lał i mówi, że on tu jest od zamawiania dla gości też, a tu nie będzie szpej, do oficera się zwracał. Także to dla nas było pełne zaskoczenie, ale takie zwyczaje.
Kto by pomyślał, że będziemy mieć wojnę kilkaset kilometrów od siebie? Wojnę na czołgi i jabłka. I oby na owocach się skończyło. W sobotę zapraszam po 14 na kolejny odcinek z cyklu Historia, jakiej nie znacie. Pozdrawiam, Piotr Świątkowski.